Praca, ludzie, pieniądze w RMF FM.
Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Piotr Salak i jego gość, witamy i słuchamy.
Dobry wieczór, a naszym gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Rozmawiamy w dniu, kiedy rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną, to co będzie taniej?
To się okaże.
A, ale rząd mówi, że będzie taniej.
Znaczy, ale tylko przez 3 miesiące, po pierwsze. A po drugie, to w ogóle nie rozwiązuje problemów, bo rząd nie zajął się przyczynami inflacji, która mocno przyspieszyła do 7%, tylko jakby przeciwdziała skutkom. W takiej nomenklaturze medycznej, no to jeżeli idziemy do lekarza, i to jeszcze dobrze opłacanego, ci nasi lekarze od ekonomii ostatnio nawet dostali podwyżkę w administracji, no to chyba oczekujemy, że on wyleczy chorobę, inflację, a nie będzie mówił, dawał nam leki przeciwbólowe. Na razie rząd, to co zaproponował rząd, garść leków przeciwbólowych, która zupełnie nie rozwiązuje problemu i wiemy, że za 3 miesiące przestaną działać.
Ale i premier Morawiecki i rząd twierdzą, że tą siłą, która napędza inflację, to są właśnie ceny energii. Te ceny mają spaść po wprowadzeniu zasad, które będą wprowadzone z tarczą antyinflacyjną.
Znaczy już ekonomiści, bo w ogóle to jest ostatnia informacja, już wielu ekonomistów, ja też się przyjrzeliśmy, jak to może zadziałać na profil inflacji.
I jak to zadziała?
Znaczy w ogóle wszyscy oczekiwali, że w styczniu, w lutym będzie szczyt inflacji i ekonomiści oczekiwali, że to może przebić 8%. Niektórzy mówią, że 9%.
Gdyby nie było tarczy antyinflacyjnej.
Gdyby nie było tarczy. Ale co najwyżej, to co złagodzi, to może być punkt procentowy i docelowo my i tak wracamy do inflacji powyżej 6%. Ekonomiści szacowali wcześniej, przed tą tarczą, że średnia inflacja, taka roczna, tą, którą się do budżetu przyjmuje, do budżetu minister Kościński przyjął 3,3, że ceny średnio w całym roku wzrosną. Ekonomiści dotychczas szacowali, że to będzie 6,8, 6,5, a po wprowadzeniu tarczy to dalej będzie 6%. To dalej będzie bardzo wysoka inflacja.
Ale panie doktorze, jeżeli będziemy mieli akcyzę obniżoną do poziomu minimalnego, jeżeli nie będzie podatku handlowego, jeśli chodzi o paliwa, to ile mniej zapłacimy na stacji, jak pan sądzi, za litr paliwa?
Znaczy po pierwsze nie mamy wpływu na to, co się stanie z cenami ropy, tak? Tutaj mówimy tylko w stosunku do jakiejś...
No, rząd też nie ma na to wpływu oczywiście.
Scenariusza, ale to może złagodzić o kilkanaście, może 20-30 groszy.
Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że to może być nawet złotówka.
Nie, to już jest zbyt duży szacunek. Moim zdaniem to będzie 30 groszy. Po drugie trzeba pamiętać, że paliwo oczywiście jest bardzo ważnym czynnikiem w koszyku konsumpcyjnym, ale w inflacji, w tym koszyku konsumenckim to jest tylko kilka procent. Dalej inne ceny rosną. To nie jest prawda w ogóle, że ceny energii, paliw determinują inflację. Ekonomiści liczą taki koszyk inflacyjny. Jakbyśmy policzyli nasze wydatki, ale odjęli od nich żywność, odjęli energię, paliwa i policzyli sobie taką inflację tych pozostałych wszystkich wydatków. To jest, użyję teraz terminu nielubianego przez przeciętnego słuchacza, inflacja bazowa.
O matko, już się przestraszyłem rzeczywiście.
Ale tak, ale załóżmy, że to jest nasza grupa wydatków bez cen, na które rzeczywiście rząd nie ma wpływu, bo zależą od giełd międzynarodowych, od dolara i żywność też zależy od plonów. To ta inflacja bez tych cen takich mocno zmiennych, ona w Polsce rośnie ponad 5% od kilkunastu miesięcy. Jesteśmy, ta inflacja pozostałych tych dóbr, które rzeczywiście...
Poza energią i poza żywnością.
To jest 5%. Nie schodziliśmy z pierwszego miejsca w Unii Europejskiej. Cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu, a w strefie euro tam jest tylko 2,5%.
Czyli co trzeba zrobić, żeby tej inflacji nie było?
Znaczy to jest trudny proces, ale biorąc tą nomenklaturę, leki przeciwbólowe nie wyleczą problemów. Ceny energii i tak będą rosły. W ogóle trzeba powiedzieć, że to działanie krótkookresowe, bo tylko w 3 miesiącach, one co najwyżej może złagodzić wzrost cen energii. Może ewentualne one się nie zmienią, ale i tak później...
Po maju będą nas czekały kolejne podwyżki? No,
firmy energetyczne przez jakiś okres pod presją polityczną nie podnosiły cen energii. I w zasadzie to się skumulowało. Sytuacja finansowa firm energetycznych, które muszą inwestować i zmieniać, remontować te bloki energetyczne, zrobić, żeby one były zielone, czyli nie wytwarzały jak najmniej CO2, muszą inwestować i w tej chwili planowały podnieść ceny nawet o 20%. To tutaj będziemy albo mieli kilkuprocentowy wzrost, na razie złagodzony, a później w maju znowu skok.
Doktor Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest naszym gościem. Pan mówi, że to tylko przedłużone, że to tylko zaleczenie problemu.
To
że
są to leki przeciwbólowe. One nie leczą niczego. A w ogóle rząd cały czas daje nam tylko leki przeciwbólowe. I w ogóle on wziął garść różnego rodzaju leków, ta tarcza przeciwbólowych. A wiemy, że przedawkowanie leków po pierwsze może skutkować tym, że one w ogóle przestaną działać. Po drugie niczego nie leczą. Po trzecie zniszczą nam żołądek, wątrobę.
A w jaki sposób zniszczą żołądek i wątrobę? Czyli jak zniszczą gospodarkę?
Po pierwsze znowu wzrosną ceny w maju. Dalej mamy nieprzewidywalność co do cen. Po drugie, ten dodatek osłonowy,
tak?
Czym on się różni od 500+, od 300+, od tych programów socjalnych rozdawnictwa? Niczym. To jest kolejny populistyczny program. Rząd dał przed chwilą 14 emerytom i teraz jeszcze im dołoży 400 zł, to nic nie rozwiązuje. To właśnie akurat ten element pobudzi popyt.
Rząd mówi, to jest najtrudniejszy okres, nadchodzi zima, będą drogie, będzie droga energia, wtedy musimy pomóc wszystkim i dlatego stąd ta tarcza antyinflacyjna, stąd tak na dobrą sprawę w tym momencie wprowadzenie tych
rozwiązań. Ale my braliśmy leki przeciwbólowe cały czas, bo te 300+ i tak dalej, to podbijało cały czas inflację, a teraz rząd garść różnych leków. Wiemy, trudno mieszać różne medykamenty do bólu, bo one nie zadziałają. Po pierwsze zaszkodzą w sensie tego dodatku i przyspieszą inflację, a poza tym nie rozwiązują problemu, bo my musimy na przykład remontować elektrownie, żeby one wytwarzały jak najmniej CO2. Mhm. Musimy te bloki energetyczne wymienić, musimy ocieplać budynki dla gospodarstw domowych. Co się stało z kilkudziesięcioma miliardami? Bo rząd zyskuje, to rząd sprzedaje te pozwolenia na emisję długu. On z tego w tym tylko roku ma 20 miliardów zyskać. Gdzie te pieniądze? Czy one poszły na Ostrołękę, czy może poszły na jakieś działania, które by złagodziły skutki transformacji energetycznej?
A dlaczego rząd pana zdaniem myśli, aby do wiosny?
No właśnie powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać. Wcześniej, Polski Ład, to przyspieszenie z tym ładem, nie konsultowanie go, zakładałem, że to jest cel wyborczy na wiosnę wybory, tak powiem szczerze. Później trochę wchodząc już w politykę, myślałem, że inflacja jednak mocno odstraszy, no bo inflacja to jest, działa mocno na sondaże, a szczyt miałby być właśnie styczeń, luty, marzec. I teraz takie doraźne działanie, rzucenie tej garści leków przeciwbólowych, a nie rozwiązanie problemów w takim krótkim okresie, znowu mi się pojawił w mojej analizie scenariusz jednak polityczny i jakichś takich wyborów być może na wiosnę. Tak?
Czyli chodzi o wybory na wiosnę?
Być może. Teraz inaczej rzucamy wszystko, wydajemy 10 miliardów złotych niemalże w jednym kwartale. Podczas gdy przed chwilą rzuciliśmy 14 za kilkanaście miliardów, dla emerytów Polski Ład da też kilkanaście miliardów złotych. To tak szybko. To mnie dziwi, bo to nic nie rozwiązuje. No przecież ceny energii o 20% wzrosną w kwietniu czy w maju. Co to rozwiązuje?
Sławomir Dudek jest naszym gościem. Zapraszamy do radia internetowego RMF24, na stronę rmf24.pl, do interi.pl, a także na nasze media społecznościowe. To kto odpowiada za ten wzrost inflacji?
Czynników jest wiele. Rzeczywiście...
Europie jest wielka inflacja,
tak,
panie doktorze.
W całej Europie, tylko że na przykład w Polsce już przed kryzysem była inflacja wysoka. Gdyby nie to, że przyszedł COVID w marcu ubiegłego roku, bo my w styczniu, w lutym mieliśmy inflację już podchodzącą pod 5% wtedy. I była ona najwyższa wtedy w Unii Europejskiej. W czasie kryzysu normalnie jest, że ceny spadają. W całej Europie ceny spadały. Inflacja była ujemna. W Polsce ceny spowolniły, ale co najwyżej do 3,8. Dalej były powyżej tych dopuszczalnych
przedziałów. Jakie decyzje za tym stoją?
Pierwsza sprawa to jest dodruk pieniądza. No, dodruk pieniądza polega na tym, że bank centralny skupował, po pierwsze bardzo niskie stopy procentowe miał, które zachęcały do kredytów ponad miarę. Po drugie skupował też, stosował te operacje. Po trzecie mieliśmy takie politykę jednak transferów socjalnych i dużych transferów i wydatków konsumpcyjnych. To wszystko pobudziło inflację i niestety ilość pieniądza w gospodarce była zbyt duża do tego, jakie są możliwości naszej gospodarki. I to jest prosty przepis na inflację.
Ale rząd mówi tak, jeżeli nie te 200 miliardów złotych, które wpompowane było w gospodarkę, to byśmy mieli dodatkowo 1,5 miliona do 2 milionów ludzi, którzy będą bez pracy.
Znaczy jest wiele krajów, w których te tarcze też istniały, ale one były też tak skrojone, że trafiły po pierwsze do tych najbardziej potrzebujących. Po drugie, nawet minister Kościński mówił, że on zrzucał pieniądze z helikoptera. Znaczy ja jestem przeciwny takiej, żeby minister finansów jeszcze to robił. To są, pamiętajmy, te 200 miliardów ktoś musi spłacić, obsługiwać, płacić od tego odsetki. Nawet jeżeli nie musimy tego spłacić, to później musimy zaciągnąć nowy dług, żeby wykupić te obligacje w BGK, w PFR-ze kiedyś w przyszłości i to ograniczy jakieś nasze inne potrzeby. Ale zrzucanie pieniędzy z helikoptera skończyło się tak, że mamy niezadowoloną branżę usług. Tam pieniędzy nie poszło tak. Te tarcze były skromne dla usług, a często wszyscy znamy przypadki, że pieniądze trafiały do podmiotów, które jakoś sobie dobrze poradziły w kryzysie, gdzieś przesunęły te dochody i dużo głosów jest, że to zrzucanie z helikoptera skończyło się trochę zmarnowaniem tych pieniędzy.
A czy decyzje NBP stoją za tym, że inflacja jest taka, jaka jest?
Oczywiście, to kolejny element, tylko że jeszcze ja powiem, znaczy polityka fiskalna to nie są tylko tarcze. W dużej części, w pewnej części tarcze były uzasadnione, ale my już wcześniej mieliśmy wysoką inflację poprzez pompowanie konsumpcji. Nieadekwatne do naszego etapu rozwoju, do możliwości produkcyjnych.
Za dużo chcieliśmy kupować.
Za dużo, za szybko. Wszyscy chcieliby się bogacić, mieć 500+.
To źle?
Znaczy, jeżeli skończyło się inflacją 7-8%, tak? I nie stać i małymi wydatkami na edukację i na zdrowie. Nie lepiej było wydać to na zdrowie wcześniej przed COVID-em.
Co z tym NBP?
No i oczywiście wina NBP. Obniżenie stóp procentowych niemal do zera. My mieliśmy stopy europejskie, a inflację cały czas polską i wysoką.
Ale za późno zareagował NBP?
I za późno zareagował NBP i komunikacja przede wszystkim. Jednak bagatelizowanie inflacji. Niekiedy ta komunikacja odgrywa większą rolę niż same sterowanie stopami procentowymi. A widzieliśmy, jaka jest komunikacja w Narodowym Banku Polskim.
Czy pan potrafi powiedzieć w realnej perspektywie, kiedy inflacja wróci do takiego poziomu, o którym moglibyśmy mówić przed COVID-em, czyli z rzędu 5%, 4%?
Ona może wrócić już pod koniec roku, ale 5% to jest bardzo duża inflacja. Proszę zobaczyć, społeczeństwo polskie bardzo dużo trzyma swoich oszczędności w gotówce lub na lokatach w banku. Tu jesteśmy w czołówce krajów europejskich. Polacy, szczególnie te biedniejsze gospodarstwa domowe, nie trzymają swoich środków w funduszach inwestycyjnych, nie inwestują w mieszkania czy też w złoto.
To dla nich podwyżki stóp procentowych są korzystne.
Ale inflacja jest, dalej mamy, różnica inflacji i tych stóp jest bardzo, a to co straciliśmy przy 5% inflacji, to my co roku tracimy 5%. A proszę się zauważyć, że my wszyscy szukamy jakiejś lokaty, 3% to jest szczęście, jak znajdziemy lokatę. One były przez kilkanaście miesięcy na zerowym poziomie. Teraz może na 1% znajdziemy, na 0,5% i to zżera oszczędności. Ktoś, kto chciał kupić sobie, nie wiem, odkurzacz, to dzisiaj być może starczy mu tylko na suszarkę do włosów.
Na lokacie pieniędzy nie warto trzymać, a warto brać kredyt teraz?
Ja uważam, że jest tak duża niepewność co do stóp procentowych i co do rozwoju. Nie wiemy w ogóle, co się wydarzy w styczniu. Nie wiemy, co z kursem walutowym. Rząd też nie powiedział, jak zamierza konsolidować finanse publiczne. W ostatniej chwili dowiadujemy się, że jest jakiś nowy podatek. Nagle akcyza od alkoholu i od papierosów wzrosła w zasadzie na kilka tygodni przed nowym rokiem. Podatek przychodowy się pojawił. Jest tyle niepewności.
Czyli żadnego życia na kredyt?
Po prostu albo bardzo dobrze skalkulowany.
Naprawdę... Czasami się nie da. Trzeba wziąć kredyt, bo jest potrzebny.
Ale musimy bardzo dobrze skalkulować i sobie, ja radzę gospodarstwom domowym, zrobienia planu nie tylko na ten rok, kiedy mamy takie odbicie pokryzysowe i jest rzeczywiście dobrze i mnóstwo pieniądza wpompowane do gospodarki i ona się kręci, ale załóżmy, co będzie w 2023 roku, nawet w 2024 i załóżmy, że stopa procentowa może wynosić nie 1,25 jak teraz w banku centralnym, ale na przykład 3,5, a nawet 4%.
I myśli pan, że to jest realne?
Oczywiście, że realne. Już teraz ekonomiści oczekują, że stopy procentowe 3,5 do 3,5 muszą dojść. Pytanie, jak szybko, ale ja jakbym planował swoją branie kredytu, to bym sobie założył nawet dla bezpieczeństwa 5% i policzył, czy na to mnie stać i zrobił sobie bufor na taką sytuację.
Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest naszym gościem. Dolar będzie jeszcze drożał?
To też są czynniki zewnętrzne, czyli to wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych.
Tam też jest potężna inflacja.
Tam też jest potężna inflacja i wszyscy się obawiają, bo a inflacja to jest taki główny gracz. Jeżeli tam coś się stanie, jeżeli ta normalizacja polityki pieniężnej, czyli tam zaczną podwyższać stopy i wszystko zależy od tego, jak szybko. A podnoszenie stóp powoduje, że dolar się umacnia. Teraz tylko oczekiwanie na to, że w Stanach Zjednoczonych będzie się opłacało inwestować, bo to chodzi, że inwestorzy zagraniczni mają trochę, inwestują w Polsce, ale jak widzą w Stanach Zjednoczonych, że stopy będą trochę wyższe, to się wynoszą do Stanów.
To wprost zapytam w takim razie, panie doktorze, dolar po 5 zł to jest przyszły rok?
Znaczy moim zdaniem to nie jest realny scenariusz bez jakiegoś kryzysu globalnego. Gdybyśmy nas czekał jakiś globalny kryzys i w Stanach Zjednoczonych, duże problemy w Stanach Zjednoczonych, czyli naprawdę ta inflacja w Stanach wyskoczy i tam bank centralny, Fed będzie musiał mocno podnosić stopy procentowe, no to rzeczywiście to może uderzyć w Polskę. Ale to nie jest jakiś realny scenariusz, ale pobicie rekordu tego 4,9, który mieliśmy w czasie poprzednich kryzysów, jest możliwe. Na razie sytuacja się uspokoiła. Dla mnie największą niepewnością jest to, co zrobi bank centralny, to, co też rząd, czy będzie przewidywalny, jak będzie tutaj reagował na politykę gospodarczą. Aczkolwiek uważam, że ten pakiet antyinflacyjny może jednak znowu zrobić znieczulenie, tak jak leki przeciwbólowe. On znieczuli i te gospodarstwa domowe, ale znieczuli też decydentów. Bo im trochę zaspokoi problem, tak? Mhm. Te sondaże może się poprawią tą tarczą, ale co oznacza, że prawdopodobnie bank centralny znowu nie zareaguje, nasz krajowy, w odpowiedni sposób na zagrożenia inflacyjne.
Będzie odlegał decyzję. Tego polityka, bo nie wszystkie zmiany w tej tarczy antyinflacyjnej można przeprowadzić przy stole ministerialnym. Trzeba czasem niektóre z nich przeprowadzić przez Sejm.
Tak, tak. Czyli trzeba przeprowadzić. Znaczy temat inflacji będzie głównym tematem. On jest takim wrażliwym tematem. Polacy pamiętają wysoką inflację. Znaczy my jeszcze mieliśmy dwucyfrową inflację w latach 90., tak? I to wszyscy...
Ale rozumiem, że pan nas uspokaja i nam to nie grozi.
Ja nie wykluczam. Teraz być może nie, przynajmniej nie w pierwszym kwartale roku, ale my tylko odsunęliśmy problem na kwiecień, maj, ale jeżeli czynniki negatywne wpływające na inflację się skumulują, na razie ja taki nie zakładam, ale jeżeli będzie bardzo mroźna zima i na przykład długotrwała, przeciągnie się do marca, jeszcze będzie dosyć chłodno, jeżeli plony, czyli rolnictwo troszeczkę będzie uderzone przez jakieś warunki pogodowe i tam nowaliki, warzywa na początku roku, na wiosnę, na przełomie wiosny i lata zdrożeją. Jeżeli jednak coś się nie unormuje z cenami na świecie i te wszystkie czynniki naraz się sprzęgną, to moim zdaniem nie jest wykluczona inflacja dwucyfrowa
to
w
nie
Polsce.
To nie jest ciekawa perspektywa, jakiej pan...
Ale mało prawdopodobne. Ja mówię, to nie jest bazowy scenariusz. Ale nie jest niemożliwy. Kiedyś kilkanaście miesięcy powiedziałbym, że to jest scenariusz niemożliwy. A on teraz jest, w moich wyobrażeniach się pojawia.
Wie pan, zawsze wysoka inflacja to są dodatkowe zyski dla budżetu państwa.
Ale to są zyski na krótką metę. To one są chwilowo tylko, bo później musimy wydatkami gonić, tak? Bo 2,5% PKB na armię to też jest, zależne od inflacji. Procenty na zdrowie zależne od inflacji. Waloryzacja emerytur zależna od inflacji.
A rząd zawsze odpowiada na to, ale rośnie też płaca minimalna, rośnie średnia płaca i to szybciej niż poziom inflacji.
Znaczy jednym rośnie, drugim nie rośnie. Tak? To jeżeli płaca średnia, ona już zresztą zrównała się, powoli się zrównuje ze wzrostem cen. Ponadto w niektórych branżach niestety ten wzrost płac w ogóle nie wiem, czy był, bo branże usług, te, które dostały w COVID-zie, branża spotkań i wydarzeń, hotele, one nie wróciły do tych przedkryzysowych poziomów. Tam płace rosną o 3-4%, jeżeli w ogóle rosną. Po drugie, każdy z nas ma trochę inny koszyk. Bo ta inflacja 7%, czy ona może dojdzie do 8-9%, to jest jakiś średni konsument. Ale konsument, który ma dużo paliw w swoim koszyku, dużo energii, może ogrzewanie ma tak ustawione, że używa gaz, energię, to on już może mieć inflację dwucyfrową. I to wszystko, a poza tym zwiększanie płacy minimalnej, ono nie daje dobrobytu. My potrzebujemy, musimy zreformować energetykę realnie, musimy mieć wzrost gospodarczy, a nie taki sztuczny dobrobyt wynikający z inflacji, z napędzania inflacji.
A ciekawe jestem, jakie są oczekiwania inflacyjne, bo często jest tak, że inflacja wynika z tego, czego oczekujemy od gospodarki, od jej kondycji.
Oczywiście, bo jest też taka odczuwalna inflacja, bo na przykład mimo tego, że te 7% to jest tylko jakaś statystyka średnia. Ja to zawsze powtarzam, że razem z moim kotem mamy po trzy nogi. to też jest możliwe.
Ale jak pójdziemy na bazarek z warzywami, ale to ta inflacja
wygląda zupełnie
inaczej.
Odczucie jest inne, bo jeżeli wydajemy codziennie na żywność, to dla nas, mimo że one stanowią tam kilkanaście procent naszego budżetu, to jest bardzo odczuwalne. Jak żywność drożeje, to się denerwujemy. Faktury za prąd też bardzo ważne, bo wszyscy je oglądają, przychodzą co miesiąc i odczuwalna inflacja może być rzeczywiście wyższa niż ta prawdziwa i stąd się biorą też oczekiwania i one wzrosły. Według badań Szkoły Głównej Handlowej, które zresztą ja prowadzę, bo też jestem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej i my przeprowadziliśmy badania już po tym wyniku 7%, ale jeszcze przed tymi decyzjami
tarczy
i nawet przed decyzją Narodowego Banku Polskiego o podwyżce stóp procentowych. I w tamtym badaniu, ja bym to nawet nazwał, że konsumenci spanikowali. Naprawdę, spanikowali.
Co to oznacza?
To oznacza, że obawy inflacyjne, tam jest takie pytanie, jak oceniacie wzrost kosztów utrzymania? Czy on jest dużo znacząco wzrósł? Taka skala jest pięciostopniowa ta skrajna skala, czyli że znaczący wzrost, pamiętajmy 6%, 7% to nie jest jeszcze znaczący, 25% to jest być może znaczący, ale gospodarstwa domowe oceniły, 76% gospodarstw domowych oceniło, że dla nich to jest znaczący wzrost i to są obawy inflacyjne i one są najwyższe od 25 lat, od kiedy mój instytut prowadzi te badania, od ćwierćwiecza są najwyższe.
I co oznaczają takie tak wysokie obawy inflacyjne dla samej realnej inflacji?
Właśnie, nie dość, że same rzeczywiste wydatki nam rosną, to my jeszcze tej inflacji się mocno boimy. To znaczy, że wszystkie nasze decyzje konsumenckie są w perspektywie inflacji. Czyli właśnie być może, nie wiem, przedsiębiorcy, fryzjer, hydraulik.
Podnoszą ceny.
Nawet górkom, nawet więcej niż by wynikało to, ile kosztuje, nie wiem, ta rura, środki do wytworzenia, narzędzia.
Bo wiedzą, że za dwa miesiące będzie
tak,
drożej.
Bo się boją. I wtedy się uruchamia taka pusta spirala. Każdy troszeczkę do tej inflacji dodaje taką ekstra marżę tej obawy.
I potem to już jest efekt kuli śniegowej.
Tak, kuli śniegowej. Tym bardziej trudniej dla Narodowego Banku Polskiego i dla rządu będzie prowadzić. Jeżeli społeczeństwo się już przestraszyło inflacji, to znaczy, że trzeba... To jest tym trudniej.
A co daje spokój inflacyjny?
Właśnie spokój inflacyjny to jest to, że właśnie chodzi o to, żeby oczekiwania inflacyjne zredukować, żeby społeczeństwo uwierzyło, że ta inflacja dojdzie do 2,5%.
A żeby to zrobić? Jak to się robi na świecie?
Wiarygodnością. No ale jeżeli jeszcze kilkanaście miesięcy temu premier razem z prezesem Glapińskim mieli chyba taką konferencję, mówili, że nam to inflacja nie grozi, nawet deflacja może być w Polsce, nie pojawiła się. Jeżeli naprawdę kilka tygodni temu minister finansów mówi, że ten poziom inflacji, ona wtedy wynosiła 5,5, go nie niepokoi. Jeżeli prezes Glapiński nagle zwrot o 180 stopni, to społeczeństwo już nie wierzy w te zapewnienia. Przestaliśmy wierzyć, a to właśnie to bank centralny, ale i też rząd. Rząd też odgrywa tutaj rolę. To rząd wprowadzał retorykę, że rosną wynagrodzenia, nic się nie dzieje. A w tym badaniu, które ja cytowałem, to gospodarstwa domowe tak się przestraszyły, że one prognozują, że ich sytuacja finansowa się pogorszy w nadchodzących 12 miesiącach. I robią taką prognozę, w ogóle te takie nastroje dotyczące obaw przed bezrobociem, oceny stanu gospodarki, własnej sytuacji finansowej, to tąpnięcie jest też drugie najwyższe w historii w ostatnim badaniu, tylko w czasie pandemii, w zeszłym roku, kiedy w ogóle wszyscy spanikowaliśmy.
Trudno się dziwić,
ale w tym kwartale to tąpnięcie było drugie największe w historii. I mi się wydaje, że wtedy naprawdę jest bardzo trudno. Jak my z tego wyjdziemy? Ja nie wiem. Potrzebujemy powrotu wiarygodności i planu długookresowego. Tak jak radzę gospodarstwom domowym planować na ten następny rok, to rząd nam nie pokazał
to
planu.
To poszukajmy optymizmu. Dobrze, że jest ta tarcza antyinflacyjna, czy nie?
Ja uważam, że to jest zmarnowanie, bo to kosztuje 10 miliardów złotych.
No ale tak. Rząd dostaje dodatkowe pieniądze, bo jest inflacja, tak mówi minister.
Ale rząd wydał te pieniądze, przecież rząd puścił czternastkę. Polski Ład, mimo tego, że zwiększa podatki dla jednej grupy, obniża dla drugiej.
Czyli lepiej, żeby nie było tej tarczy?
16 miliardów złotych. Ja uważam, że dużo lepiej by było, gdyby rząd przeciwdziałał przyczynom inflacji. Czyli pokazał, na przykład reformował system energetyczny, miks energetyczny.
Ale to wymaga czasu pewnie.
Trochę zmarnowaliśmy czasu. Ja uważam, że leki przeciwbólowe nie leczą. I tyle. No one pomagają, tylko że rząd... A jaki jest scenariusz na kwiecień, maj? Rząd powiedział nam nic. W ogóle czasowe obniżenie podatków w ogóle na nic nie wpłynie.
Może w kwietniu się spotkamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Doktor Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.